Niewątpliwie jednym z głównych tematów tej dzisiejszej liturgii słowa, tych czytań, jest kwestia powołania. Pierwsze czytanie mówi o powołaniu proroka Izajasza. Pan mówi, kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Izajasz odpowiada, oto ja, poślij mnie. Kiedy Pan oczyścił jego wargi, Izajasz miał świadomość, że jest człowiekiem grzesznym i oglądając Pana zastępów, no to koniec z nim. Podobnie Piotr, kiedy właśnie spotkał, znaczy kiedy widzi, co czyni Jezus na jeziorze, a w zasadzie czego oni dokonali, będąc posłuszni słowu Jezusa, no to orientuje się, że to nie jest zwykły człowiek i też czuje ten, mówi, wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ma świadomość tego, że spotyka świętego. I naturalny, zdrowy odruch, nie jestem godzien. Ale Jezus mówi do niego, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Jest też pytanie, po co w ogóle Pan Bóg powołuje proroków? Po co ustanawia apostołów? Bo oni mają misję, mają łowić ludzi. Co to za pomysł, łowić ludzi? Nie lepiej dać człowiekowi święty spokój? Każdy ma swój własny rozum, może żyć, może podejmować decyzje tak, jak chce. Ale to słowo, które dziś przychodzi, pokazuje jedną rzecz. Ja to odbieram w taki bardzo prosty sposób. Panu Bogu naprawdę zależy na nas, bo wie, że kiedy jesteśmy z dala od Niego, po prostu giniemy, że potrzebujemy Jego słowa. Potrzebujemy słowa, które też powoduje, że doświadczamy Jego bliskości, Jego obecności. Dlatego też powołuje konkretnych ludzi do tej właśnie misji. Odtąd ludzi będziesz łowił. Kiedy łowi się ryby, kiedy się wyciąga z wody, to tak naprawdę skazuje się na śmierć, wyciąga się z naturalnego środowiska. Ale kiedy łowi się ludzi, słowem Ewangelii, to tak naprawdę wydobywa się człowieka z odmętów tego świata. Pan Bóg doskonale wie, kim jesteśmy. Znaczy wie, w jakim celu nas stworzył. On wie, kiedy będziemy szczęśliwi. Wie, co dla nas przygotował. Ma dla nas niebo. I On o wiele lepiej od nas zdaje sobie sprawę z tego, że my po prostu w to nie wierzymy, że ciągle szukamy życia tam, gdzie go nie ma. Szukamy życia w pieniądzu, w relacjach z innymi ludźmi, myśląc, że drugi człowiek da nam szczęście, że będzie jedynym zabezpieczeniem. Pokładamy ufność w sobie samych. Można by wiele wymieniać, ale generalnie jest tak, że wchodzimy też w bardzo wiele grzechów, myśląc, że to nam da choć trochę życia i szczęścia. Bóg doskonale wie, że często podejmujemy decyzje, które prowadzą nas donikąd i zależy Mu na nas. Nie jest obojętny wobec tego, co robimy, jak żyjemy. Dzisiaj w parafii jest taki dzień, niedziela, kiedy z tej ambony pada zaproszenie na spotkania, które kolejny raz w tym roku, znaczy nie w tym roku, kolejny raz, pierwszy raz w tym roku, ale już kolejny raz w naszej parafii, spotkania, które będą prowadziły wspólnoty neokatechumenalne. I może się okazać, że tego roku dla kogoś z nas to obecnych, to słowo, które dziś przychodzi, może być bardzo konkretnym zaproszeniem do tego, żeby któregoś wieczoru w tygodniu wyruszyć i przyjść tutaj posłuchać słowa. Pan wybiera ludzi, posługuje się narzędziami po to, żeby dać nam coś, czego nam w życiu naprawdę brakuje. Jest też zwyczaj, że zawsze, kiedy padają z tej ambony zaproszenia, zawsze, ale może tak być, że kiedy padają zaproszenia, to jest też ktoś z ekipy poproszony do tego, żeby podzielić się swoim świadectwem. Tutaj też jest ekipa katechistów, przynajmniej częściowa. Możecie się pokazać, wstać z miejsc. A, wszyscy jesteście, prawie, nie? Tak, Karol został z dziećmi, ale jest żona, Magda. Zapraszam, Magda, byś podeszła tutaj na chwilę do mikrofonu.
Mam na imię Magda. Jesteśmy z Karolem, tutaj już ksiądz Zbyszek mówił, moim mężem, 15 lat po ślubie. Mamy 5 dzieci, od 4 do 12 lat. I ja jestem gaduła i mogłabym tutaj opowiadać Wam nawet i 4 godziny, co Pan Bóg czynił w naszym życiu, ale czuję dzisiaj mocne zaproszenie, żeby powiedzieć Wam historię naszej pierworodnej córki. Kiedy byliśmy młodym małżeństwem, straciliśmy jedno dziecko i później bardzo długo, przez kilka lat, nie mogliśmy doczekać się kolejnej ciąży. I kiedy lekarz już poszło do niego, mówi, w tym cyklu na pewno już ciąży nie będzie. I później było nasze ogromne zdziwienie, bo okazało się, że ciąża jest i że się rozwija. Jest trochę zagrożona, więc kazano mi leżeć. I kiedy poszłam na kolejną już którąś z rzędu wizytę, lekarz, tak jak za pierwszym razem, kiedy straciliśmy dziecko, tak tym razem też powiedział mi, że ciąża jest martwa, tym razem na 100% i już nie ma żadnej nadziei. Ja wyszłam z tego gabinetu i mąż był w Gdańsku na studiach podyplomowych i ja, która leżałam przez ostatnie tygodnie, spakowałam się i wsiadłam w pierwszy lepszy pociąg do Gdańska, bo stwierdziłam, że skoro ciąża jest już martwa, no to nic nie tracę. I całą drogę do Gdańska i później na miejscu kłóciłam się z Panem Bogiem, a w zasadzie błagałam Go, ale nie o życie tego dziecka, tylko widziałam tutaj tą konkretną łaskę, że Pan Bóg nie dał mi się załamać, ale strasznie się bałam. I błagałam Pana Boga o to, żeby nie dał mi cierpieć więcej niż mogę znieść. I to była jedyna moja modlitwa, powtarzana jak mantra, cały czas w kółko to samo. Byłam wdzięczna Panu Bogu, że się nie rozsypałam, że nie odpłynęłam gdzieś w jakąś czarną otchłań i ja, która zazwyczaj byłam pełna jakichś sądów, jakiegoś niezadowolenia, po prostu nie zostało mi już nic innego, tylko przylgnąć do Pana Boga, bo inaczej naprawdę byłabym w totalnej rozsypce. I to był pierwszy cud, który Pan Bóg uczynił. Przemiana tego mojego serca, żeby Mu nie złorzeczyć, nie kłócić się, żeby Mu zaufać, żeby mieć w sobie ten pokój. I później po 3 dniach wróciliśmy z tego Gdańska i w poniedziałek miałam się zgłosić do szpitala po to, żeby usunięto tą martwą ciążę. Ale w ostatniej chwili spotkałam znajomą pielęgniarkę, położną i ona mówi do mnie, to chodź, tutaj już lekarz jeden schodzi z dyżuru, ja go poproszę, niech jeszcze sprawdzi. I on sprawdził, zrobił USG i ja już byłam przekonana, że ta ciąża jest martwa i już tutaj nic się nie zmieni. I on mówi, no wszystko jest w porządku, ciąża się dobrze rozwija, serce bije, wszystko w porządku. I no, możecie sobie wyobrazić naszą radość i to, jak dziękowaliśmy Bogu, ale większym cudem niż to, że to dziecko żyje i ma teraz 12 lat i to jest nasza Zosia pierwsza, było dla mnie to, że Pan Bóg dał mi przebaczyć po tych kilku tygodniach temu lekarzowi, który spisał na straty to dziecko, który się nie zastanowił, który po prostu nie zasięgnął jakiejś konkretnej drugiej opinii, tylko po prostu postawił na nim krzyżyk. I Pan Bóg przemienił moje serce, że mogłam mu wybaczyć i naprawdę nie mam do niego żalu ani odrobiny. I dzisiaj stoję tutaj, kochani, po to Pan Bóg mnie przygotował i tutaj postawił przed wami, żeby was zaprosić na te katechezy, które będziemy głosić. Będziemy tutaj cały luty i cały marzec, więc jeżeli nie możesz w tym tygodniu, to może w następnym. Każdy wtorek i czwartek o godzinie 19. I te dwie rzeczy, które otrzymałam wtedy w tym doświadczeniu, ten pokój w momencie, kiedy przychodzi kolejny rachunek za gaz czy za prąd, kiedy twoje dzieci odchodzą z kościoła, kiedy nie możesz się dogadać z kimś w rodzinie, kiedy twój szef nie daje ci żyć, możesz mieć pokój. I Pan Bóg ci dzisiaj to obiecuje, tak jak wtedy obiecał go mi. I możesz przebaczać. Przebaczać temu drugiemu, temu mężowi, który nigdy nie wie, co chciałabyś, żeby on zrobił. I żonie, która ciągle narzeka. I żebyś mógł przebaczyć swoim dzieciom, swojej matce, która może nigdy cię nie przytulała. I przede wszystkim, żebyś mógł wybaczyć sobie, bo Pan Bóg cię wybacza. I przychodzi dzisiaj i mówi: słuchaj, kocham cię, przyjdź, posłuchaj.